Kluczowy temat.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Kaśmierczak. Poranna rozmowa Radia Poznań. Dziś zadzwoniliśmy do Strasburga. Przy telefonie jest z nami europoseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Jaka pogoda na zachodzie Europy? Też takie gwałtowne ochłodzenie jak w Polsce?
Deszczowo. Myślę, że ta pogoda nie jest najlepsza, ale taka metafora, bo też chyba atmosfera polityczna jest coraz gorsza na schyłku obecnej kadencji władz unijnych, czyli i Komisji, i Parlamentu Europejskiego.
Dokładnie. Moje intencje pan doskonale rozeznał. Tak, ja też tak myślę, że pogoda polityczna się pogorszyła, ale także w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział o wyimaginowanej wspólnocie. Wszyscy zastanawiają się, co miał na myśli. Wszyscy w domyśle mówią Unia Europejska jako daleki, wyimaginowany twór. Jaka jest pańska opinia na temat tej wypowiedzi? Trochę niefortunna?
Nie, ja myślę, że bardzo wielu polityków na zachodzie Europy straciło swoje stanowiska, ponieważ zakładali sobie knebel politycznej poprawności i udawali, że nie ma problemu. Pan prezydent Andrzej Duda jest silny tym, że wyraża odczucia i także pewien zawód, rozczarowanie wielu Polaków, bo 3/4 Polaków jest, w tym ja, i jesteśmy za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej i bardzo dużo z tych 3/4 Polaków, w tym ja, jesteśmy bardzo zawiedzeni co do kierunku, w którym zmierza Unia Europejska, bo jest to Unia, która coraz bardziej dzieli się na bogatych i biednych, na tych, którzy byli wcześniej w EWG i tych, którzy przyłączyli się dopiero w tym wieku, tych, którzy stawiają inne do konta i tych, którzy mają być stawiani. Te podziały są i to rozgoryczenie także wielu Polaków, którzy głosowali za wejście Polski do Unii Europejskiej, wynika właśnie z tego. Andrzej Duda trafnie te nastroje
trafnie, tylko odda, czy politycznie zręcznie, dlatego że dla opozycji jest to paliwo po raz kolejny do tego, żeby mówić, że PiS, prezydent Andrzej Duda chcą doprowadzić do polexitu. No, łatwo w tym momencie takie sądy formułować po takiej wypowiedzi.
Ja tymi wypowiedziami się ogólnie przyjmuję, ponieważ polexit to jest jakaś political fiction, która istnieje w opozycji. Nikt tego nie proponuje z obozu patriotycznego, z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zwracam tylko uwagę w szerszym kontekście na to, że czy pan wie, jaki kraj uzyskał najlepsze warunki członkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku? Weszło 10 krajów, 8 naszego regionu plus Malta i Cypr. Tym krajem, który uzyskał najlepsze warunki członkostwa w Unii, była Estonia. Czy pan wie dlaczego? Dlatego, że 2/3 Estończyków w sondażach było przeciwne wejściu tego kraju do Unii Europejskiej.
I to szkoda, że byliśmy takimi euroentuzjastami, z tego wychodzi.
A wie pan co? W pewnym sensie tak. Jest tak, że w praktyce to, że wtedy negocjatorzy Stalina, negocjatorzy z Talina, stolicy Estonii, negocjując z Brukselą, mówili, że nie mamy gdzie cofnąć, my w praktyce musimy słuchać naszych ludzi, nie możemy przyjąć waszych żądań. No to spowodowało, że te warunki wejścia Estonii do Unii Europejskiej były tak dobre. To, że w Polsce jest spora część, coraz większa opinii publicznej, która krytycznie patrzy na Brukselę, paradoksalnie może bardzo pomóc polskiemu rządowi w negocjacjach budżetowych czy innych z Unią Europejską.
Panie pośle, czy ta gorzka taka zapowiedź, o której pan mówił, o pogorszeniu pogody politycznej, to jest także pokłosie wysłuchania przez pana orędzia o stanie Unii wygłoszonego przez szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera, to co on mówił? Pan przysłuchiwał się temu wystąpieniu?
Tak. I muszę panu powiedzieć, że jestem zmartwiony tym wystąpieniem. To było ostatnie wystąpienie przewodniczącego Junckera, gdy chodzi o orędzie o stanie Unii. Ostatnie, ponieważ on nie będzie już kandydować na następną 5-letnią kadencję.
Czyli taki testament polityczny, można powiedzieć.
W pewnym sensie. I testament pewnej bezradności takiej trochę propagandy wioski pociołkinowskie, że wszystko jest dobrze, wszystko jest tacy z tą Unią. Jednocześnie ja mu szczerze mówiąc współczuję, ja nie mam do niego jakichś złych emocji. On na przykład chwali naszego polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Ja nie widzę w nim jakiejś niechęci do Polski, inaczej niż u pana Timmermansa. Natomiast no, muszę powiedzieć, to wprost, no, jeżeli on proponuje odejście od zasady jednomyślności, tak, na rzecz
głosowania większościowego w sprawach dotyczących polityki zagranicznej na przykład.
To oznacza, że mówiąc, przekładam sobie politycznej praktyki, że te największe państwa typu Niemcy, Francja będą mogły, wykorzystując swoją pozycję w Unii Europejskiej, no, tworzyć taką większość, która będzie stale przegłosowywać państwa niepokorne.
No tak, Polskę, ale Juncker mówi, że pozwala na to traktat lizboński, że są takie zapisy.
No tak, tylko my mówimy o tym, że EWG i Unia największe sukcesy uzyskiwały te struktury europejskie wtedy, kiedy była zasada konsensusu, kiedy wszyscy mieli poczucie partycypowania w uczestnictwa w decyzjach. A takie automatyczne przegłosowywanie chwilowej większości, gdzie chwilowa mniejszość ma narzuconą wolę polityczną, to jest naprawdę prosta droga do równi pochyłej Unii Europejskiej.
Panie pośle, czy inne w takim razie obrady, inne posiedzenie dotyczące uruchomienia słynnego już artykułu numer 7 traktatu unijnego wobec Węgier, posiedzenie Parlamentu Europejskiego, no i Parlament po raz pierwszy w historii wyraził wolę uruchomienia tego złowieszczego artykułu. Pan pewnie też był wtedy na sali obrad.
No, głosowałem przeciwko.
Domyślam się.
Pan ma rację. Rzeczywiście w listopadzie, 17 listopada, gdy głosowano tą procedurę przeciwko Polsce, to wówczas wrogom naszego kraju i wrogom demokracji zabrakło głosów, aby było tu 2/3. I wówczas, przypomnę, bo mało kto to pamięta, Parlament Europejski nie uruchomił artykułu 7 względem Polski.
Padło na Węgry.
Przekazał tą sprawę do Komisji Europejskiej i za miesiąc później to uruchomiła. Parlament Europejski nie był w stanie, zabrakło głosów. Natomiast co do Węgier, znaleźli te głosy, tyle że korzystając z pewnej manipulacji, podobnie jak w przypadku mojego odwoływania w lutym tego roku, tak samo teraz nie wliczono do kworum głosów wstrzymujących, co jest wbrew prawu, wbrew traktatom.
No i Węgrzy mówią, że nie uznają tego werdyktu i dla nich jest on podjęty nieprawnie. Co więcej, zapowiadają kroki prawne, cokolwiek to oznacza.
No, myślę, że tutaj znając te formalno-prawne aspekty, odwołają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siłą w Luksemburgu. Podobnie jak ja to uczyniłem. Natomiast ale sytuacja, w której państwo członkowskie, jedno, drugie, jest taką tarczą strzelniczą dla elit czy eurokracji w Brukseli, to jest sytuacja, która źle świadczy o spójności Unii. Ta Unia Europejska jest coraz mniej wspólna, coraz mniej solidarna i to jest realny problem.
Panie pośle, tylko że Węgrzy, Fidesz, partia rządząca na Węgrzech, należy do Europejskiej Partii Ludowej, no teoretycznie najpotężniejszego ugrupowania w Parlamencie Europejskim, który nie zrobił nic, żeby obronić Węgry. Pan mówił o tym, o Junckerze, też przecież Hadeku. Tak się kończy w tym momencie ta kadencja Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, to ostatnie wystąpienie, to jest ten testament? Z tym się mamy liczyć?
No właśnie,
będzie gorzej?
To nie jest happy end, wręcz przeciwnie. Pan ma rację, do tej pory, słusznie pan zauważył, do tej pory było tak, że Węgry, Orban korzystały z pewnego parasola, który był dawany przez tą największą frakcję w Europarlamencie, czyli Europejską Partię Ludową. No, okazało się, że ten parasol jest dziurawy, przecieka i ta ochrona jest niestety zupełnie nieskuteczna. To znaczy, że większość politycznych przyjaciół w ramach tej grupy Hadecji głosowała przeciwko Węgrom, tak? Węgrzy z tego zapewne jakiś wniosek wyciągnął.
Panie pośle, no to nie był w ogóle dobry tydzień pewnie dla Parlamentu Europejskiego, bo straszny podział wśród tych różnych głosowań. Bardzo podobnie rozłożyły się głosy, jeśli chodzi o Akta 2, jeżeli to w ogóle jest Akta 2. Głosowanie w sprawie dyrektywy o prawie autorskim, prawach pokrewnych dotyczących internetu. Pan zagłosował przeciwko nowym rozwiązaniom. Platforma Obywatelska za. Platforma Obywatelska mówi, że robicie burzę w szklance wody. Tak naprawdę te nowe przepisy uderzają tylko i wyłącznie w korporacjach, chronią twórców i autorów.
My jesteśmy za tym, żeby polscy twórcy, polscy autorzy, muzycy, kompozytorzy, tekściarze mieli ochronę. Bo
to samo mówią twórcy Akta 2.
Tak, tyle, że nie należy wylewać dziecka z kąpielą w sensie internautów. Polscy internauci muszą mieć zapewnioną ochronę, muszą mieć zapewnione korzystanie z internetu wolne, bez cenzury, bez knebla. I nie można stawiać alternatywy, jak to czyni Platforma, że albo dobro twórców, albo dobro internautów, produkcja i to. Więc to jest rzecz podstawowa. Platforma de facto głosowała za cenzurą, za ograniczeniem wolności polskich internautów. To bardzo smutne, ale nie po raz pierwszy, bo przecież wielokrotnie przedstawiciele Akta 1 tak zwane, to wtedy również to byli początkowo za tym, więc myślę, że tutaj są pod tym względem konsekwentni. My będziemy bronić wolności internetu. Rzecz się nie zakończyła, ten mecz trwa, ponieważ teraz będą w tak zwanym trilogu, czyli w trójkącie Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, będą trwały paromiesięczne uzgodnienia i przypuszczalnie w styczniu ponownie ta sprawa trafi pod głosowanie Europarlamentu, no i wtedy będziemy namawiać Polaków, żeby zobaczyli, jak głosują polscy posłowie. My na pewno będziemy za polskimi twórcami i za polskimi internautami, za wolnością w internecie, przy cenzurze w internecie.
Poseł Ryszard Czarnecki, europarlamentarzysta PiS z Wielkopolski. Życzę pogody w takim razie w Strasburgu na zachodzie Europy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się. Kluczowy temat.